Partnerem odcinka jest Kuchnia Staropolska.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
W srogim błędzie jest ten, kto myśli, że idąc dzisiaj do knajpy typu chata pod strzechą albo jadło chłopskie, uraczy swoje podniebienie takimi daniami, jakie faktycznie setki lat temu jadło chłopstwo. I w sumie bardzo dobrze, bo większość z nas naprawdę nie chciałaby tych rzeczy jeść. Co innego, kuchnia szlachecka. Oni mieli naprawdę ekstra dania. Już kiedyś sobie opisywaliśmy staropolskie imprezy, a dzisiaj skupimy się na tym, co dokładnie w polskich domach jedzono. Czemu do produkcji kiełbasy czasem używano wódki? Skąd bogaci brali ryby? Z czego biedota robiła barszcz? I z jakim sosem najprawdopodobniej hot doga na stacji brałby Lubomirski czy tam inny Potocki? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Z biegiem lat zmieniła się nie tylko nasza dieta, ale też nawet godziny jedzenia, no bo dzisiaj raczej nikt obiadu między 10 a 11 rano nie je, ale w szlacheckich domach XVI-XVII wieku to był w zasadzie standard, podobnie jak kolacja mniej więcej o 17. Dopiero w kolejnym wieku się to trochę rozjechało. Śniadanie było o 8, obiad mniej więcej w południe, później podwieczorek i kolacja koło 20. No ale oczywiście nie każdy na taki tryb życia mógł sobie pozwolić. Ci, którzy ciężko pracowali, czyli chłopi i rzemieślnicy, pierwszy posiłek do brzuszków ładowali już jak robiło się jasno na dworze, albo na polu, jak to było w Małopolsce, albo na Podkarpaciu. W każdym razie między 5 a 8 rano, zależnie od pory roku. Później był obiad tak w okolicach południa, a potem albo coś przegryźli w czasie roboty, albo nie. Kolejnym dużym posiłkiem była dopiero kolacja w okolicach 20. No to dobra, wiemy już kiedy jedzono, a co to było za żarcie? Oczywiście to zależało od majątku takiej rodziny, bo panna magnacka pewnie by umarła na niezdrawność od samego patrzenia na jedzenie bezrolnego chłopstwa, od którego dzisiaj zaczniemy sobie nasze opisy. To była zdecydowanie najuboższa warstwa społeczna, co znakomicie widać właśnie po menu, jeśli w ogóle można to tak nazwać. Bo to nawet nie tak, że starano się wydawać na jedzenie jak najmniej. Starano się nie wydawać na jedzenie w ogóle. To też zbierano owoce lasu, czy takie rośliny jak pesz, chwast, który suszono i później mielono na mąkę i z tej mąki robiono chleb. Bardzo ważna była też manna, czyli trawa łąkowa, z której, jak się pewnie domyślacie, robiono kaszę. Jedną z podstawowych potraw takiej kuchni był barszcz, ale wcale nie chodzi o tą smaczną zupę z buraków, bo barszczem wtedy nazywano albo cienką zupę z barszczu, czyli takiego zielska, albo otręby zalane wrzątkiem. Urozmaiceniem, jeśli w ogóle można to tak nazwać, było żarcie szczawiu, pokrzyw i żołędzi. O mięsie, rybach można było co najwyżej pomarzyć. To była wielka radość, jak przy okazji świąt na stół wjeżdżało cokolwiek mięsnego.
Ale pięknie pachnie. Co gotujesz? Wodę. Klasyka.
Pewnym pocieszeniem niech będzie to, że tak jak sobie przed chwilą opisaliśmy, jedli naprawdę tylko tacy, wiecie, turbo biedni, co nie znaczy wcale, że średnio zamożni chłopi, drobna szlachta i biedniejsi mieszczanie to od razu jedli sarninę w białej czekoladzie czy tam inne frykasy. No nie, aż tak to nie było, ale było lepiej. Na stołach pojawiało się to, co można było wyhodować w przydomowym gospodarstwie, więc był większy wybór warzyw. Kapusta, rzepa czy tam inny bób. Pojawiał się też nabiał, sery, masło, chociaż taka śmietana dalej była luksusem. Podobnie jak mięso, zwłaszcza od pewnego momentu. Bo o ile na wieprzowinę, wołowinę czy drób mało kto w tamtych warstwach mógł sobie pozwolić, tak mimo wszystko jeszcze w XVI wieku jedzono całkiem sporo mięsa za sprawą polowań. Aczkolwiek panicze szybko się zorientowali, że chłopstwo wyżera im dziczyznę i zabroniono chłopstwu polowania, kompletnie się nie przejmując, co w takim razie ci ludzie będą jedli. To też jedli biednie i monotonnie, a wszystkie ich potrawy były przygotowywane tak prosto, że jakby dzisiaj przenieść studenta na XVII-wieczną wieś, to zostałby tam bogiem gastronomii. Biedne, często głodujące chłopstwo nierzadko tylko spoglądało w stronę pięknych szlacheckich dworków, ale też nadstawiało nosa, bo z tamtejszych kuchni pięknie często pachniało mięsiwem. No właśnie, przenieśmy się może do jadalni bogatej szlachty, a tam bardzo popularne były ryby. Skąd się brały ryby na szlacheckich stołach? Najczęściej z prywatnych stawików. Jak panicz miał ochotę, to mu takiego karpia na przykład odławiano. Swoją drogą, o karpiu do dziś krąży taka opinia, z którą też się na pewno spotkaliście przynajmniej raz w życiu na Wigilii, mianowicie, że karp śmierdzi mułem. Jeśli panicz też tak uważał, to jakiś czas przed podaniem dla poprawy smaku karpika żywego wpuszczano do naczynia z mlekiem. Jednak nie samym karpiem szlachcic żyje. W kuchni szlacheckiej było mnóstwo mięsa. Tyle, ile zwykły chłop w życiu nie widział, ale nie tylko chłop, również ty i ty, i ja, ponieważ przyjmuje się, że taki statystyczny konsument kuchni pańskiej zjadał 3 razy tyle mięsa, co dzisiejszy człowiek. Uwielbiano wszelakie ptactwo, wołowinę, baraninę, cielęcinę, a takim mięsnym the best of były staropolskie flaczki. Flaki znano też we Francji, ale nikt nie robił takich jak nasi. Uwielbiał je chociażby Jagiełło i nie ma mu się co dziwić. Bo staropolskie flaczki były krojone w cienkie paseczki i później mocno przyprawiane, najlepiej szafranem, aż zrobią się żółte, a później gotowane w rosole. Generalnie staropolskie flaki były mocno korzenne. Dzisiaj flaki uchodzą za pełnoprawne danie, ewentualnie z chlebem, bo jak głosi porzekadło, bez chleba to się nie najesz. Niemniej jednak w czasach staropolskich to było nie do pomyślenia. Flaki zawsze musiały na stole pojawić się w towarzystwie, najczęściej pulpetów i wołowej kiszki nadziewanej kaszą. A skoro już jesteśmy przy nadziewanych kiszkach, to głupio by było sobie chociaż przez moment nie pogadać o kiełbasach, z których przecież do dziś Polska słynie. Ponoć dobrego kucharza szło poznać po tym, na ile sposobów jest w stanie przygotować kiełbę. Najlepsi podobno umieli na 24. I ktoś teraz pyta, co? Jak? Przecież to jest w ogóle niemożliwe, to tylko mięso we flaku, co to za filozofia? No nie, moi drodzy, diabeł tkwi w szczegółach i nawet nie chodzi tylko o przyprawy typu tymianek czy tam inny czosnek. Ważna była też wódka. Co, żeby klepało? Otóż nie. Bo przygotowaną kiełbasę wrzucano do gara z wodą na miesiąc głównie po to, żeby dłużej trzymała świeżość. A jak już jesteśmy przy produktach, które zaskakująco długo się nie psują, no to koniecznie musimy sobie opowiedzieć o ukochanym przez szlachtę bigosie, który jednak wyglądał i smakował trochę inaczej niż ten dzisiejszy, bo przede wszystkim nie było w nim kapusty. Kapuchy zaczęli dodawać dopiero później biedniejsi szlachcice, którzy chcieli jeść jak ich bardziej majętni koledzy w żupanach, no ale nie było ich stać na oryginalną wersję, która polegała na tym, że to był po prostu miks mięs doprawiony cytrusami i octem winnym. Bigos był i jest jak piwo. Każdy lubi, nieważne czyś nędzarz, czy bogacz. Ci najbogatsi swoją drogą jeszcze dodatkowo podkręcali to arcydzieło polskiej kuchni, dodając pire z grochu albo wino. Niezależnie jednak od wersji, wszyscy uwielbiali bigos za to, że długo się nie psuł i w związku z tym był idealny jako danie w podróż. Niemniej jednak taki obiad w plenerze i tak nijak się miał do domowej wyżerki, bo tylko tak wypada to nazwać. Najpierw na stół wjeżdżała zupa, co do której legitymności jako prawilnego dania zdania już wtedy były podzielone. Podobnie jak dziś mój kolega Irek, już wtedy wielu waćpanów uważało, że zupa to nie jest prawdziwe danie, to jest jedynie przystawka. W każdym razie później szlachta wnosiła 2 dania mięsne, później warzywa i potem jeszcze deser, więc każdy obiad był kalibru, że tak to ujmę, weselnego. Nic dziwnego, że byli grubi, ale to też miało znaczenie. Szlachcic swoją masą poza domem manifestował, że mu się powodzi.
Jezu! Sam to wszystko zjesz? Dałbyś trochę. Spaduwa. Dbam o nasz wizerunek.
Wiemy już, że jedzono mnóstwo mięsa, ale też nie wyobrażano sobie jedzenia go na sucho. Pożądane było przynajmniej kilka sosów na stole i nawet nie chodziło o to, żeby były różne smaki, ale bardziej, żeby było kolorowo. Więc był żółty, szafranowy, biały, śmietanowy, czerwony, zależnie czy słony, czy słodki, z buraków albo z wiśni, ale i tak najchętniej wszyscy jedli sos chrzanowy. Sos chrzanowy miał taką pozycję na staropolskich stołach, jak dzisiaj sos czosnkowy w kepsach i na stacjach benzynowych. Bogaci szlachcice nie gardzili też raz na jakiś czas daniami mącznymi, czyli wiecie, pierogami, naleśnikami i tak dalej. A przy wyjątkowych okazjach jadali szczególnie wystawnie. Pojawiała się na przykład zupa z kaparów albo polewka migdałowa z ryżem i rodzynkami. Zwykły chłop to by dostał zawrotu głowy od samych nazw, ale magnat najpierw by spojrzał z politowaniem na kolegę w żupanie, a potem parsknął śmiechem, bo oni to dopiero mieli dania. O tak, magnaci byli napchani hajsem jak ruskie farszem i było to widać nie tylko w ich architekturze, ciuchach, ale też właśnie w kuchni. Uwielbiali ptactwo, ale tylko najdroższe, czyli bażanty i głuszce. Tak samo ryby, o biedackim karpiu nikt w ogóle nie chciał słyszeć. Na stół wjeżdżały łososie i jesiotry. To samo z owocami. Sprowadzano z dalekich stron figi, daktyle, ananasy. A to wszystko miało nie tylko wprawić magnata w lepszy nastrój, ale też pokazać gościom, z kim mają do czynienia. Magnat, racząc swoich gości ostrygami, ślimakami czy daniami z mięs zwierząt tak egzotycznych jak chociażby żółw, jasno komunikował, że skoro go na to stać, no to chyba trzeba się z nim liczyć, prawda? Inna sprawa, że tak zwana prezentacja potrawy, czyli to, jak danie wygląda, było przynajmniej tak samo ważne jak to, jak takie danie smakuje. Oczywiście w niższych warstwach nikt się tym nie przejmował, ale nie magnaci. Tam obkładano mięsiwa szparagami, cytrusami albo dekorowano tartym chlebem, co podobno nic nie dodawało, jeśli chodzi o smak, za to bardzo ładnie wyglądało. Przywiązywano do prezentacji tak wielką wagę, że zanim mięsiwo porządnie udekorowano, no to często już dawno wystygło. Mięso, jak wiadomo, zjeść trzeba. A co z ziemniakami? Dzisiaj niektórzy twierdzą, że można zostawić, ale w czasach staropolskich raczej nikt tego nie robił, bo ziemniaki to był frykas nie lada. Według wielu źródeł po raz pierwszy pyry na naszych ziemiach zaprezentowano samej królowej Marysieńce i miał to zrobić poseł spod Wiednia, który przy okazji poinformował Marysieńkę, że jej mąż uratował Europę. Z kolei inni twierdzą, że ta pożywna bulwa przyszła do nas, albo inaczej, została zaprezentowana przez niemieckich osadników. Jakby nie było, ziemniak miał u nas pod górę przez jakiś czas. Przez wiele lat uprawa ziemniaków była przez kumów z Zapłota jak nie szykanowana, to wyśmiewana. Z racji tego, że ziemniaki na szeroką skalę zaczęły się pojawiać najpierw na ziemiach władanych przez protestanckich zarządców ziemskich, to u nas nazywano je jadłem heretyków. I nie wiadomo, jak potoczyłaby się historia na naszych ziemiach, gdyby nie jedna, jedyna rzecz, która u wielu Polaków jest silniejsza zarówno od pogardy dla Niemców, jak i od strachu przed Bogiem. Zamiłowanie do alkoholu, bo jak się okazało, że z ziemniaków można wódkę zrobić, to się nagle ziemniaki stały powszechniejsze.
Ziemniaki sadzisz? Myślałam, że wstyd.
Słyszałem, że że zdrowe.
A gdzie przygotowywano te wszystkie rzeczy, o których sobie mówimy? W rezydencjach magnackich z reguły kuchnia była w bocznym skrzydle pałacu, z daleka od pańskich komnat, żeby nie śmierdziało. Z kolei już nie magnaci, ale nadal bogata szlachta miała kuchnię w oddzielnym budynku niedaleko dworku. A jak wyglądały kuchnie tych najbiedniejszych? Tych, którzy jedli skromnie i z reguły bezmięsnie? Takie kuchnie nie miały blatów czy rusztów. Z reguły gotowano na tak zwanym kominie, czyli po prostu to było takie otwarte palenisko, nad którym dyndał sobie na przykład garnek. Obok takiego komina zazwyczaj był piec, w którym pieczono chleb. Chociaż to i tak był luksus, na który nie mogli sobie pozwolić najbiedniejsi. Ci rozpalali po prostu ogień w chałupie, a jak było lato, to poza domem. Swoją drogą, żadnej biednej gospodyni nawet się też nie śniło wtedy, że ktoś może ją wyręczyć w obowiązkach. A z drugiej strony były magnackie panny, które same z siebie nie umiały nic ugotować, bo po prostu miały od tego sztab ludzi, na czele których stał kuchmistrz, czyli taki szef kuchni. Czy zatem to, że ciężko dziś o tradycyjne chłopskie jedzenie jest czymś bardzo złym? No nie, raczej nie, bo nie wiem jak wy, ale ja to rzadko kiedy mam ochotę na otręby z wrzątkiem albo pokrzywy z żołędziami. Co innego kuchnia szlachecka. I fakt, wcześniej wiele osób mogło tylko pomarzyć o tego typu jedzeniu, na szczęście dziś jest inaczej, bo nie tylko kiełbasy, bigos i flaki, o których dziś wspomnieliśmy, ale też o wiele więcej dań tradycyjnej polskiej kuchni znajdziecie w ofercie kuchni staropolskiej. Zaraz, to jedzenie w słoikach? Wiem, że jedzenie kupne nie ma najlepszego PR-u, ale ziomki z kuchni staropolskiej naprawdę tradycyjnie podchodzą do tematu, zarówno jeśli chodzi o staropolski smak, jak i o sytość, bo daniem z takiego słoja spokojnie najadłby się zaprawiony w wyczynowym żarciu magnat. Oldschoolowy, że się tak wyrażę, jest również sposób przechowywania, bo słoiki są wekowane, więc to też tradycja, chociaż trochę młodsza, bo wekowanie to XIX wiek. No ale i tak spoko, bo dzięki temu nie trzeba dodawać konserwantów. Jednak najważniejszy i tak jest smak. Ten jednak ocencie najlepiej sami. Niekoniecznie z szablą, przy pasie i w żupanie, no ale jak chcecie się bardziej wczuć w jedzenie, to wam przecież nie zabronię. Sprawdźcie koniecznie kuchnię staropolską, a my widzimy się niebawem. A! I w międzyczasie obczajcie też śmieszkowy kanał Kuchni Staropolskiej. Link macie w opisie, a my już naprawdę kończmy, bo mi się od tego gadania bigosu zachciało. Do widzenia. Partnerem odcinka była Kuchnia Staropolska.